Gollum skoczył zwinnie z gałęzi, spadając na cztery łapy. Hobbici nieco wolniej zsunęli się po pniu. Ledwie stanęli na ziemi, ruszyli w drogę za przewodem Golluma, kierując się w ciemnościach opadającym w dół zboczem ku wschodowi. Niewiele widzieli, noc bowiem była tak głęboka, że nieraz dopiero w ostatniej chwili dostrzegali pień drzewa, nim się na niego natknęli. Teren był nierówny, marsz utrudniony, lecz Gollum szedł pewnie. Prowadził hobbitów przez gąszcze i kolczaste zarośla, czasem z krajem głębokiej rozpadliny albo czarnej jamy, czasem osuwając się w głąb ciemnego, zarosłego krzakami jaru, by potem wspinać się na jego drugi brzeg. Schodzili niekiedy w dół, lecz każdy następny stok górował nad poprzednim i był od niego bardziej stromy. Toteż wznosili się coraz wyżej. Na pierwszym postoju, gdy obejrzeli się za siebie, ledwie dostrzegli strop lasu, z którego wyszli, rozpostarty niby gęsty, ogromny cień, plama nocy ciemniejącej pod mrocznym, posępnym niebem. Od wschodu pełzła zwolna, jak gdyby ogromna czarna chmura, pochłaniając nikłe, przyćmione gwiazdy. Księżyc, chyląc się ku zachodowi, umknął przed jej pościgiem, lecz spowijała go w krąg obwódka zgniło-żółtej mgły. W końcu Gollum odwrócił się do hobbitów.
Dzień już blisko, rzekł. Hobbity muszą się spieszyć. Nie jest bezpiecznie stać tak na otwartym miejscu w tej okolicy. Prędzej!
Przyspieszył kroku. Oni zaś mimo znużenia podążali za nim. Wkrótce zaczęli wspinać się na ogromny grzbiet pagórka, porośniętego gąszczem kolczoliści, borówek i niskiej, szorstkiej tarniny, gdzieniegdzie tylko otwierały się w zieleni łyse polany wypalone świeżo ogniem. Im bliżej szczytu, tym więcej było kolczastych krzewów, bardzo starych i wysokich, od dołu nagich i wątłych, lecz w górze rozrośniętych bujnie i już rozkwitających żółtymi pączkami, które jaśniały wśród ciemności i rozsiewały delikatną, słodką woń. Pierwsze gałęzie wyrastały z pni tak wysoko, że hobbici mogli iść przez te zarośla wyprostowani, jak przez długie galerie wysłane suchym, grubym, szorstkim chodnikiem. Gdy dotarli do końca szerokiego grzbietu, zatrzymali się i szukając kryjówki, wpełzli pod zbity wał tarniny. Jej powykręcane gałęzie zwisały aż do ziemi, a z ziemi pieły się na nie splątaną masą dzikie głogi. Głęboko w tym gąszczu otwierała się pusta przestrzeń, jak gdyby altana podparta suchymi gałęziami i nakryta stropem młodych liści oraz wiosennych pędów. Tu wędrowcy leżeli długą chwilę, zbyt zmęczeni, żeby myśleć o jedzeniu, i przez otwierające się w ścianach schronu szpary patrzyli, jak zwolna świta nowy dzień. Lecz dzień nie zaświtał jasny. Po niebie rozlał się tylko bury, posępny półmrok. Na wschodzie ciemnoczerwona łuna świeciła pod niskim pułapem chmur. Nie była to zorza poranna. Oddzielone od nich szeroką, stromą doliną piętrzyły się góry Efelduat, czarne i bezkształtne u podnóży, osłoniętych nieprzemijającą nocą, ostre, poszarpane i zjeżone groźnie u szczytów, widocznych na tle krwawego blasku. Dalej na prawo czerniało pośród mroku ogromne ramię górskie, wysunięte ku wschodowi. Którędy stąd pójdziemy? – spytał Frodo. – Czy tam, za tym czarnym masywem, otwiera się zejście do Doliny Morgul?
– Po co teraz o tym myśleć? – odparł Sam. – Z pewnością nie ruszymy się z miejsca przed końcem dnia, jeżeli w ogóle można to dniem nazwać.
– Może, może – powiedział Gollum, – ale musimy spieszyć się do rozstaja dróg. – Tak, tak, do rozstaja. Tamtędy pójdziemy. Tak, tamtędy mój pan pójdzie. –
Czerwona łuna przygasła nad Mordorem. Półmrok zgęstniał, gdy ze wschodu podniosły się opary i zasnuły całą okolicę. Frodo i Sam zjedli coś niecoś i ułożyli się do snu, lecz Gollum kręcił się niespokojnie. Nie chciał tknąć jadła, przyjął od nich tylko łyk wody, a potem czołgał się wśród krzaków, węsząc i pomrukując. W pewnej chwili zniknął nagle.
— Poszedł pewnie na polowanie — rzekł Sam, ziewając.
Wedle umowy on teraz miał się przespać. Wkrótce też zapadł w głęboki sen. Śniło mu się, że jest w Back End i szuka czegoś w ogrodzie, ale ma na plecach ciężki wór, który go przygniata do ziemi. Ogród był zachwaszczony i zarośnięty, ciernie i paprocie wtargnęły na grządki pod żywopłotem u stóp pagórka.
Tyle roboty,
A ja taki zmęczony, mówił sobie. Naraz przypomniało mu się, czego szuka. Gdzie moja fajka? Powiedział i obudził się w tym momencie. Ośle, rzekł sam do siebie, otwierając oczy i dziwiąc się, dlaczego leży w krzakach. Masz ją przecież w tobołku. Wtedy dopiero uprzytomnił sobie, po pierwsze, że wprawdzie fajka jest w tobołku, ale ziela do niej nie ma, a po drugie, że setki mil dzielą go od ogrodu w Back End. Usiadł. Było niemal ciemno. Dlaczego Frodo pozwolił mu spać dłużej niż wypadało z umowy, aż do wieczora? — Pan wcale się nie przespał, panie Frodo? — spytał. — Która to godzina? Musi być już bardzo późno. — Nie. Ale dzień zamiast się rozjaśniać, ciemnieje coraz bardziej — odparł Frodo. — Jeśli się nie mylę, nie ma jeszcze południa, a ty spałeś zaledwie 3 godziny. — Nie rozumiem, co się święci — rzekł sam. — Może zbiera się na burzę? W takim razie będzie to burza nie na żarty. Lepiej by nam było w jakiejś głębokiej norce niż w tych krzakach. Nasłuchiwał chwilę. Co to jest? Grzmot? Warkot bębnów? Czy jeszcze coś innego? Nie wiem, powiedział Frodo. Słyszę to już od dawna. Czasem mam wrażenie, że ziemia drży, czasem, że to parne powietrze tak dudni w uszach. Sam rozejrzał się wkoło. Gdzie Gollum? Spytał. Czy jeszcze nie wrócił? Nie, odparł Frodo. Nie pokazał się i nie odezwał dotychczas. Prawdę mówiąc, nie tęsknię do niego, rzekł sam. Nigdy chyba nie miałem z sobą w podróży nic takiego, co bym porzucił z mniejszym żalem na drodze. Ale to właśnie do niego podobne, żeby po przejściu tylu mil zniknąć teraz, kiedy najbardziej jest potrzebny. Oczywiście, jeżeli w ogóle można spodziewać się jakiegoś pożytku z tej pokraki, o czym śmiem wątpić. Zapominasz, jak było na bagnach, rzekł Frodo. Mam nadzieję, że nie spotkało go nic złego. A ja mam nadzieję, że nie spłata nam psiego figla, powiedział sam. Bądź co bądź nie chciałbym, żeby wpadł tamtym w łapy, bo wtedy z nami byłoby krucho. Nagle odgłos grzmotów czy bębnów rozległ się głośniejszy i głębszy. Zdawało się, że ziemia drży pod hobitami. Już jest z nami krucho, powiedział Frodo. Obawiam się, że zbliża się kres naszej wędrówki. Może, odparł sam. Ale póki życia, póty nadziei, jak mawiał mój dziadunio, a często dodawał, i póty jeść trzeba. Niech pan coś przegryzie, panie Frodo, a potem się prześpi. Popołudnie, o ile sam dobrze orientował się w czasie, dobiegało końca. Wyglądając z gąszczu, widział tylko posępny krajobraz bez świateł i cieni, zwolna zanurzający się w bezkształtnym i beznadziejnym zmierzchu. Było duszno, ale nie gorąco. Frodo spał niespokojnie, przewracając się i szamocząc we śnie, czasem coś szepcząc z cicha. Dwa razy sam miał wrażenie, że słyszy w tym szepcie imię Gandalfa. Czas wlókł się nieznośnie. Nagle sam usłyszał syk i gdy się obejrzał, zobaczył Golluma, który na czworakach wpatrywał się w hobbitów świecącymi oczyma. — Wstawać! Wstawać! — śpiochy szepnął. — Wstawać! Nie ma czasu do stracenia! Musimy iść zaraz! Nie ma czasu do stracenia! Sam popatrzył na niego nieufnie. Gollum zdawał się wystraszony, czy może podniecony. — Iść? Zaraz? A coś ty wykombinował? — Jeszcze nie pora. Nikt nawet jeszcze nie je pod wieczorku. Oczywiście w przyzwoitych krajach, gdzie się w ogóle jada pod wieczorki. — Głupi hobbit! — syknął Gollum. — Nie jesteśmy w przyzwoitym kraju. Czas ucieka. Tak, ucieka. Szybko. Nie ma chwili do stracenia. Trzeba ruszać. Niech mój pan zbudzi się wreszcie. Szarpnął Froda, aż hobbit poderwał się z ziemi, usiadł i chwycił go za ramię. Gollum wyrwał mu się i odskoczył. — Nie bądź głupi — syczał. — Trzeba iść. Nie ma czasu do stracenia. Nic więcej nie mogli się od niego dowiedzieć. Nie chciał powiedzieć, gdzie chadzał, ani też co go skłania do pośpiechu. Sam był pełen podejrzeń i okazywał je niedwuznacznie, lecz Frodo niczym nie zdradził swoich myśli. Westchnął, zarzucił tobołek na plecy i gotów był wyruszyć wśród gęstniejącego mroku. Gollum, prowadząc ich po zboczu w dół, zachowywał szczególną ostrożność. Starał się trzymać osłony krzewów, a przez otwarte przestrzenie biegł zgięty niemal przy ziemi. Wieczór, Co prawda tak był ciemny, że najbystrzejsze nawet oko nie dostrzegłoby hobbitów otulonych w kaptury i szare płaszcze. Najczujniejszy zwierz nie usłyszałby ich cichych kroków. Ani gałązka nie trzasnęła, ani liść nie zaszeleścił, gdy przemykali się lekko i szybko. Szli tak godzinę, wciąż w milczeniu, gęsiego, przygnębieni mrokiem i głuchą ciszą, którą zakłócał tylko od czasu do czasu daleki grzmot, czy może warkot bębnów dochodzący z pomiędzy gór. Zeszli już znacznie poniżej kryjówki w Tarninie i skręcili na południe, starając się trzymać prosto wytkniętego kierunku, o ile na to pozwalał długi, wyboisty stok wznoszący się ku ścianie gór. W niewielkim oddaleniu przed nimi czarnym murem rysował się pas drzew. Podchodząc bliżej, stwierdzili, że drzewa są olbrzymie, bardzo stare i wystrzelają wysoko, chociaż czuby mają połamane i ogołocone, jak gdyby burza z piorunami przeszła nad nimi, lecz nie zdołała ich zabić ani wstrząsnąć korzeniami sięgającymi głęboko w ziemię.
— Rozstaj! Tak! — szepnął Gollum.
Było to pierwsze słowo, które wymówił, odkąd wychynęli z gęstwy cierni.
— Tą drogą trzeba iść!
Skręcił teraz na wschód i prowadził pod górę. Nagle ukazała się południowa droga, okrążająca podnóża gór i niknąca w wielkim pierścieniu drzew.
— Pojedyna droga — szepnął Gollum. — Nie ma ścieżki, tylko ta droga. Nie ma ścieżki, trzeba iść do rozstaja. Prędko, cicho.
Skradając się jak zwiadowcy do obozu nieprzyjaciela, zsunęli się ku drodze i pomknęli jej zachodnim brzegiem pod kamienną skarpą. Szare sylwetki wśród szarych głazów, stąpające bezszelestnie niby koty na łowach. Wreszcie dotarli do drzew otaczających wielki, otwarty krąg pod ciemnym niebem. Przestrzeń pomiędzy potężnymi pniami tworzyła jakby olbrzymie sklepienie zburzonej pałacowej sali. Po środku krzyżowały się cztery drogi. Wędrowcy mieli za sobą drogę z Morannonu, która stąd wybiegała naprzód daleko na południe. Z prawej strony wspinała się droga ze starego grodu Osgiliad i przecinając skrzyżowanie wiodła ku wschodowi, w ciemność. Tą właśnie drogą mieli pójść. Frodo długą chwilę stał u rozstaja, przejęty grozą, gdy nagle spostrzegł światło. Jego odblask padał na twarz Sama. Szukając źródła światła, Frodo poprzez okno sklepione z konarów zwrócił wzrok na drogę do Osgiliad, która niby napięta taśma opadała w dół ku zachodowi. Na dalekim widnokręgu, poza smutną ziemią Gondoru, otuloną w mrok, zachodzące słońce trafiło wreszcie na skrawek nieba, niezasłonięty przez ogromny, skłębiony całun chmur i świecąc złowieszczą pożogą, zniżało się ku nieskalanemu jeszcze morzu. Blask oświetlił na chwilę ogromny posąg przedstawiający siedzącego mężczyznę, dostojnego i spokojnego, jak kamienni królowie z Argonat. Ząb czasu skruszył ten pomnik i okaleczyły go brutalne ręce. Zamiast głowy ktoś na drwinę umieścił okrągły, grubo ciosany głaz i namalował na nim niezdarnie twarz, wyszczerzoną w szyderczym uśmiechu, z jednym jedynym wielkim czerwonym okiem po środku czoła. Nagryzmolone i wydrapane napisy, bezmyślne zygzaki i wstrętne godła, rozpowszechnione wśród dalekich ludów Mordoru, pokrywały kolana, wspaniały tron i cokół posągu. Nagle ostatnie poziome promienie słońca wskazały Frodowi odrąbaną głowę kamiennego króla. Poniewierała się opodal drogi na ziemi.
— Spójrz, Samie! — krzyknął Frodo zdumiony. — Spójrz! Król odzyskał koronę!
Oczodoły ziały pustką, rzeźbione kędziory brody były spękane, lecz wysokie, surowe czoło otaczała srebrna i złota korona. Pnącze o drobnych, białych, podobnych do gwiazd kwiatach oplotły skronie, jak gdyby składając hołd obalonemu władcy, a wśród kamiennych pukli włosów kwitły żółte rozchodniki.
Nie został pokonany na zawsze, rzekł Frodo.
W tym momencie ostatni promień zgasł. Słońce zanurzyło się w morzu i znikło, jakby ktoś zdmuchnął lampę nad światem. Od razu zapadła czarna noc.